Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia i kolejny odcinek popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. A dzisiaj co?
Dzisiaj mam dla Was film, który już się pojawiał kilka razy w komentarzach i kilku naszych komentatorów wyraziło chęć zobaczenia go u nas. I tego filmu nie mogło zabraknąć, ponieważ jest to, no, wydaje mi się, że jeden z lepszych filmów dekady, a przynajmniej jeden z lepszych filmów dekady, tych, które dotykają tych tematów nam bliskich, czyli tematów komputerów.
Tak, to film gry wojenne. Po angielsku Wargames.
Wargames i w reżyserii Johna Badama, tego samego reżysera, który dał nam później Johnnego 5.
Czyli krótkie spięcie. Kiedy, Michał, pierwszy raz Ci się ten film rzucił w oczy?
O, bardzo dobre pytanie. To musiało być gdzieś tak bardzo początek lat 90. Leciał sobie w telewizji. Leciał w telewizji na 100% w piątek i tam go pierwszy raz widziałem. On leciał w telewizji kilka razy. Wiem, że co najmniej dwa razy leciał na jedynce jeszcze za czasów tych starych, przedpolsatowskich. Więc bywał ten film w telewizji. To nie jest tak, że ten film był nieznany.
Ja mam taki problem, bo ja nie jestem w stanie wskazać, kiedy pierwszy raz ten film widziałem. Natomiast tak jak mówisz, musiał być kilka razy, bo widziałem go przez swoje młode życie na pewno parę razy. Bo jest to taki film, który jak leciał, to się zawsze siadało i się oglądało. Film o tematyce komputerowej, w końcu coś retro, można powiedzieć.
Tak, retro. Myśmy wtedy nie mieli najmniejszego. Ja przynajmniej na przykład nie miałem najmniejszego pojęcia wtedy o komputerach. Komputery to były te fajne sprzęty, które ktoś miał w domu, stukał w klawisze i coś się pojawiało na ekranie. I to już wystarczało, żeby mnie zafascynować. Tam się działy takie rzeczy i więcej.
Ja pamiętam, że byłem wtedy na poziomie posiadania słownika tych wyrażeń informatycznych, w których czytałem, co to znaczy klawiatura, co to znaczy input, keyboard, i byłem przekonany, że tak się komputerem steruje, wpisując w mowie naturalnej tego typu słowa do komputera, no, co z Basicu nie było aż tak dalekie od rzeczywistości. No, w każdym razie miałem jakąś podstawową wiedzę na temat tego, jak komputery działają. A później ten film oglądałem wiele, wiele razy. No, specjalnie mi się wydaje, że nie sięgałem po niego, natomiast...
Dzisiaj nie, bo ten film dzieje się w głębokich latach 80. i się to dzieje naturalnie. Nie? To nie jest nawiązanie typu Stranger Things, tylko się dzieje naturalnie w latach 80. I takie filmy ludzie jakby trochę mniej może chcą je oglądać. I ostatni raz, kiedy go widziałem w takim normalnym paśmie w telewizji, to było prawdopodobnie coś koło, ja wiem, 99, może coś takiego, później nasze liceum.
No tak, bo w tych czasach historie z lat 80. zostały zastąpione przez neo-historie z lat 80. Ludzie wolą oglądać ten świat wspomnień niż ten świat realistyczny, a świat w grach wojennych jest ekstremalnie realistyczny.
Jest ekstremalnie realistyczny, zwłaszcza patrząc na poziomie na przykład innych komputerów, innych filmów, które próbują traktować o komputerach. Na nas wtedy ten film, wystarczyłoby, że gościu biłby w komputer i coś by się wyświetlało na ekranie i my byśmy już byli sprzedani. Ale jak sobie oglądamy ten film później i zaczynamy troszkę więcej rozumieć, co się dzieje, nagle się okazuje, że ten film nie tylko ma głębię, bo to jest zupełnie niegłupi film, do tego jeszcze ta cała otoczka związana z tymi komputerami, to wszystko, co tam się dzieje, to jest może nierealistyczne, ale wiarygodne.
To jest po prostu mega, mega wiarygodne i o tym będziemy też pewnie opowiadać po kolei, jak będziemy przechodzić przez fabułę filmu.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie opowiadali fabuły tego filmu. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zareklamowali ten film. Może... Ponieważ jeśli istnieje chociaż cień szansy, że ktoś ogląda nasz kanał, ale nie oglądał tego filmu, to jest ten film, który powinien zobaczyć.
Że jest ktoś, kurde, wśród panów...
Ten taki... film, nie wydaje mi się, że on jest kultowy, to jasne. On jest kultowy, ale wydaje mi się, że znalazłyby się osoby, które go nie oglądały.
Okej, no to możemy rzeczywiście zamiast fabuły opowiedzieć o rzeczach.
Możemy powiedzieć początek filmu. Początek filmu jest genialny i troszkę go może zepsujemy tę pierwszą scenkę. Pierwsza scenka filmu jest taka, że gdzieś na jakiś dom na pustkowiu przyjeżdża dwóch facetów samochodem, wsiadają, wchodzą do domu. Dom się okazuje być fasadą, bo pod spodem jest silos rakietowy. Nie wiem, czy tak było, ale...
To jest chyba jedna z tych...
To jest jeden z motywów filmowych.
Tak,
jeden z motywów filmowych.
Tak, to jest taki trochę z Jamesa Bonda bardziej niż z realistycznego świata, bo wydaje mi się, że silosy atomowe są po prostu zwykłymi bazami wojskowymi i nikt nie udaje, że tu jest jakaś farma, w której siedzi John i Steve, a pod spodem ktoś przez pół roku budował ogromną dziurę. Tak?
Nikt nie zauważył. Ani nie jest tam śmig zeroprzestrzenny z Funkiego Kowala.
Ale to nadaje taki, bym powiedział, właśnie motyw bondowski, motyw takiego tajnych działań, tajnych agencji, więc zaczyna się dosyć mocno.
Ale temu. Potem robi się grubo, ponieważ ci panowie są zmianą następną, która będzie siedzieć tam i kontrolować ten silos rakietowy. Czyli to są ludzie, którzy po prostu w razie potrzeby muszą uruchomić całą procedurę odpalania tych rakiet. I to jest jedna tylko z rakiet, z tych silosów jest mnóstwo, jak jedną ostatnio. I oni tam zajmują swoje miejsce i nagle się okazuje, że przychodzi telefon i przychodzą instrukcje i nagle się okazuje, że oni muszą to uruchomić. Że oni w tym momencie łamią wszystkie te kody, przechodzą przez całą procedurę, otwierają wszystkie listy, wszystkie instrukcje, przechodzą przez wszystko, wszystko się zgadza i to jest ta ostatnia autoryzacja, która mówi, że teraz zaczynamy trzecią wojnę światową. I to jest ten moment, w którym oni muszą włożyć kluczyki i je przekręcić
razem.
Ze świadomością, że za chwilę zacznie się zagłada.
Tak.
Że oni w tym momencie, jeden z nich się łamie. Jeden z nich się łamie, tak. Mówi, że nie wywołam trzeciego środka, nie zabije jednym ruchem kilku miliardów ludzi na tej planecie.
Od razu stara się połączyć z dowództwem, dzwonić, coś tam, mimo że ten młodszy człowiek, młodszy tam jego kolega,
próbuje go trzymać na muszce.
Służbista, bo młodszy właśnie on go, później go na muszce na końcu trzyma. On mówi, że to jest niezgodne z przepisami, że procedura jest taka, że muszą przekręcić. I rzeczywiście ten go nawet na muszce trzyma, ale rakieta nie.
I startuje, ponieważ okazuje się, że to był test. I następna scena jest taka, że w bazie obradują wysocy rangą wojskowi i technicy, którzy dyskutują, dlaczego aż taka ilość, jakby się okazuje, że to był tylko jeden z tych osób, które przychodziły test. Kilka... Ogromna ilość ludzi, którzy siedzieli w silosach.
50% nie odpalono rakiet.
Nie odpalono rakiet. Ludzie, którzy tam siedzieli, nie byli skłonni, psychicznie nie byli zdolni do rozpoczęcia III wojny światowej. Nikt nie chciał tego zrobić. To też jakby już podpowiada, o czym będzie ten film. I ten technik główny, to jest taki dosyć znany wtedy aktor, Debney Coleman, mówi, że trzeba przedsięwziąć kroki, które pozwolą tych ludzi zastąpić maszyną, bo maszyna się nie zawaha. Trzeba... I on mówi nawet coś takiego, że nie możemy polegać na ludziach w momencie, w którym będzie wisieć na włosku III wojna światowa, my nie możemy polegać na ludziach. I on mówi, że tam któryś z tych wojskowych, ten gościu, który grał chyba przy Stanku Alaska później.
Też wojskowego
byłego. Typowy aktor grający
wojskowego.
Typowy aktor grający wojskowych. Mówi, że nie możemy zmieniać ludzi w maszyny. A tamten wtedy technik mówi, że ten problem nie istniałby, gdyby ludzie robili to, co maszyny im każą. I to też jakby już podpowiada, o czym będzie ten film.
On jeszcze mówi, że mu trzeba usunąć ten pierwiastek ludzki, trzeba usunąć pośrednika. I ten wojskowy mówi, ale jak to? Przecież nie mogą za nas maszyny decydować. On mówi, że nie, to nie maszyny będą decydować, będzie decydować prezydent, ale kiedy on wyda rozkaz, to rozkaz musi zostać wykonany. I mówi to specjalnie przy jakimś pewnie pośle, u nich są nie pośle, kongresmenie, który mówi, tak, wysłucham cię, powiedz, jaki masz jaki masz pomysł, a generał nie jest zadowolony.
Ale potem jakby akcja tamta się toczy swoją drogą, ale my przechodzimy do tego bohatera głównego. Bohater główny nazywa się David Lightman, sprawdziłem tego nazwisko, nigdy nie pamiętałem, sprawdziłem, nazywa się Lightman.
Ja nawet nie wiedziałem, jaką ma na imię, David, prawdę mówiąc.
David, to pada kilka razy w ciągu filmu. To jest taki chłopak, który na oko może wygląda jak taki typowy amerykański nastolatek. On sobie gra w salonie gier, jak wszyscy. Przy okazji widziałeś w salonie gier nasz automat z muzeum?
Tak, był.
Stoi tam, stoi ta sama obudowa. Automat jest inny, bo mamy Street Fightera, a tam to nie pamiętam, czy jakiś Galaxian, czy coś podobnego. Ale obudowa jest ta sama. Także jak ktoś był w muzeum na przykład, to sobie
tak, tam jest Galaxian, a ta obudowa i u nas, i u nich jest nieoryginalna, bo tam powinna siedzieć inna gra, tak? Więc już wtedy podmieniali, a był to rok 83, już wtedy podmieniali automaty w środku.
Jest sobie w salonie, gra na Galadze, jest już kilka innych fajnych automatów, jest Tron, nie pamiętam co to jeszcze stoi w tle, ale kilka zupełnie fajnych automatów, no powiedziałbym się z epoki, ale to wtedy po prostu był jakiś salonier, do którego poszli kręcić. Ale bardzo fajnie to wygląda, on sobie gra, chodzi też do szkoły, tam jest kilka takich historiek z jego życia i tam zaczyna się zawiązywać taka akcja, tam jest taki... Nie wiem, czy to jest na początku. To jest na początku. Okazuje się, może nie będziemy też bo te mety są fajne.
Ja szczerze myślę, że ten film się rozkręca dopiero w 40 minucie, także można spokojnie do 40 minuty możemy powiedzieć.
Może tak być. On tam spotyka taką dziewczynę, z którą tak jakby zaczynają coś ze sobą kontaktować na lekcji. Potem on ją tam zabiera do siebie do domu i tam się okazuje, że on ma może nie drugie życie, ale ma drugą
stronę. Ma taką
stronę.
Swoją takie trochę alter ego. Ja przyznam Cię, że ten ziomek tak na początku nie wywołał na mnie zbyt dobrego
wrażenia. On nie jest szczególnie
sympatyczny. On nie jest sympatyczny, on taki raczej cwaniaczek.
Ale z drugiej strony wolałbyś tutaj obejrzeć sobie, jak Mahoney udaje
no
tego?
Nie.
Naukowca?
Nie.
Także wyszłoby coś takiego.
On w sumie rzeczywiście, jak na takiego powiedzmy nerda.
No. Nie, on jest zupełnie realistycznie pokazany. Nie jest pokazany jako bardzo sympatyczny gość.
To jest realistycznie taki raczej zamknięty w sobie, raczej taki właśnie nie do końca sympatyczny. Ma to swoje drugie, takie trochę bym powiedział nerdowskie życie.
On ma taką specyficzną charyzmę. To nie jest charyzma taka typowa, jest na tyle interesujący, że ta dziewczyna jakby zaczyna się ciekawić.
Tak. Ale oprócz tego to jest takim trochę, mówię, cwaniaczkiem. Robimy go dlatego, że robi rzeczy w sumie później, tak powiem, takie jak powinien robić, ale zaczyna generalnie tak trochę, no nie szemrawy, szemrany typ, jak bym powiedział.
Szemrany typek.
Według mnie to jest po prostu bogaty Japiszon amerykański.
Bogaty Japiszon. To jest ten trop, który się pojawia w bardzo wielu amerykańskich filmach z lat 80., zwłaszcza wczesnych. Nie wiem, w tym momencie chyba jakaś taka, to jest część jakiejś takiej chyba amerykańskiej propagandy sukcesu, że każda rodzina, która się pokazuje w amerykańskim filmie, posiada gigantyczny dom, dwa samochody, i super drogi komputer.
Jak oni pokazują ten jego frontek, jego domu, to jest po prostu wyrąbany w kosmos pałacyk.
Tam w tym filmie chyba wspomniałem, że jego rodzice robią w jakiejś bankowości czy innych finansach.
Tak.
Tak, bo oni tam coś rozmawiają chyba przez telefon o czymś takim. Więc jest to jakoś tam uzasadnione, nie to co w Simpsonach na przykład, gdzie przez cały serial się mówi, tacy to Simpsonowie są biedni, ale mają gigantyczny dom, dwa samochody, każdy dziecko własny pokój, dwa piętro i parter, tak. Ogromny.
Tutaj uczciwie można powiedzieć, że ziomek
tutaj można powiedzieć, że są po prostu bogaci, bo są bogaci.
Bogatych rodziców, no i dzięki temu ma u siebie na chacie komputera.
Komputera.
To jest komputer
Insai 8080.
Klon Altair 8000, czyli komputer z roku, sprawdziłem, 75, oparty na procesorze Intel 8080.
Czyli nie żadnówka, ciekawe, kiedy dostał ten komputer.
Właśnie,
ile miał lat?
Wiele osób uważało, że ten ziomek w tym czasie nie mógłby. Ja kiedyś gadałem na Discordzie, że on nie mógł mieć takiego komputera w tym czasie. 83 rok. Mm. To jest już rok, w którym wyszło Commodore 64, w którym wyszło już VIC-20. Komputery są
generalnie... Komputery już były w domach.
Są w domach, a to jest sprzęt taki raczej właśnie bym powiedział bankowy, finansowy. Mm-hmm. Prawdopodobnie dostał go od ojca.
Mogło tak być.
8-letni komputer. Mm-hmm. Jeszcze ma tę dużą stację dyskietek, mm-hmm. na 8-calowe dyskietki.
Z takim zamknięciem charakterystycznym, tak, z taką jakby bagażnikiem.
Tak, które w tych latach już były trochę nawet retro. Także to nie jest wcale nowy, super, hiper sprzęt. Być może robi duże wrażenie, jak się ten film ogląda, jak się wyglądało wtedy, bo rzeczywiście mało osób miało takie rzeczy w domach, ale nie było to absolutnie niemożliwe. Mm-hmm.
No on wygląda fajnie, bo on ma tą taką, na przykład taki rząd przełączników, jak w samolocie, że się...
A tak, ma odpowiednio taką LED-ową tą, taką jak trochę jak ENIAC, jak, tak wygląda, tak jak powinien wyglądać według filmowców komputer po prostu z panelem śmigających światełek. Mm-hmm.
No ktoś go wybrał w którymś momencie do tego filmu, ale po tym jak już zaczyna działać, to on zaczyna działać tak, jak powinien działać. To nie jest żaden film, w którym na ekranie wyświetlałby się kręcący się jakiś kryształ albo jakiś inny kształt 3D i to miałoby imponować w czasie, kiedy bohater kuje w klawiaturę.
Wszystko, co on tam robi, jest na tym komputerze jest absolutnie możliwe. On tam go używa tak naprawdę głównie jako terminala, działa w trybie tekstowym, wszystko się zgadza. Co prawda w pewnym momencie włącza jakiś taki głośniczek, którego płynie mowa syntezowana, ale to też nie
też jest możliwe. Jakby był w stanie wypluwać ekran terminala na drukarkę, tak. No to równie dobrze może go wypluć do pamięci tego syntezatora.
Mało osób sobie zdaje sprawę, że w 80-tych latach syntezatory były jak najbardziej rzeczą normalną, takie, tylko one po prostu czytały tak bardzo komputerowo. Tutaj w każdym razie koleś ma po prostu katridż, który czyta tekst z terminala, co jest absolutnie wiarygodne.
Wiarygodne i wykonalne.
Wykonalne.
I on jakby on tą dziewczynę tam sprowadza, żeby jej troszkę zaimponować może tym swoim komputerem i bawią się tak, że gość przerabia stopnie w szkole. Tak. I on w ogóle pokazuje, ile możliwości ma tego. To jest w ogóle fajne. Ten film moim zdaniem to jest jedna rzecz, o której jest ten film, że nagle widz, który jakby wchodzi, ta dziewczyna jest takim portalem, jest nawet coś takiego jak fantastyka portalowa. Ta dziewczyna jest tym reprezentantem widza, który nie wie nic o komputerach, wchodzi razem, nagle się okazuje, że tu się otwiera kompletnie zupełnie nowy świat, którego nie znaliśmy, że nagle się okazuje, że do szkoły można wejść przez komputer. Nagle okazuje się, że linie lotnicze mają system rezerwacji biletów. Nie mają systemu kupna biletów, nie pokazują, nie. Jak w większości filmów, właśnie, że za darmo sobie wyklikał bilet.
To jest właśnie genialne. Koleś się łączy po prostu terminalowo. Jak to się wtedy dało się robić i ma proste usługi terminalowe, takie właśnie jak zmiana ocen w szkole. Tutaj oczywiście zna hasło i też jest właśnie...
Też bardzo fajnie pokazane, tak, jak je zdobył.
Ten film właśnie też jest genialny w związku z tego punktu widzenia, jak pokazuje hakerstwo, bo to jest chyba najbardziej realistyczny film pokazujący hakerstwo.
Przez długie lata na pewno.
Długie lata. Nie jest to taki bełkot jak hakerzy w tym temacie, to po prostu
pokazuje... Następny tak realistyczny to jest dopiero Mr. Robot.
Tak, to jest po prostu mega realistyczne. Pokazuje normalnie, jak można zarezerwować sobie lot. Ja tak właśnie myślałem sobie, zapłaci, nie zapłaci, a on mówi nie.
To jest tylko rezerwacja.
Tak, on mówi, to mogę tam lecieć? Nie, to jest tylko rezerwacja.
Ten film jest ogólnie bardzo, bardzo uczciwy, on nie ukłamuje widza, on troszkę może gdzieś tam nagina, ale na pewno nie ukłamuje, tak jak z tym syntezatorem, co mówiłeś, absolutnie możliwe. W momencie, w którym widz mógłby pomyśleć, że może gościu wyhakował sobie za darmo bilety, mówił, nie, to jest tylko rezerwacja. Także też już jakby taka gwiazdeczka, nie? I pod spodem, że to nie jest zakup biletu, to jest tylko rezerwacja. Nie próbuj tego w domu. Więc ten film właśnie bardzo uczciwie stawia sprawę. Jest bardzo fajny system, który gościu sobie zbudował tego tak zwanego word dialera, czyli czegoś, co sprawdza po kolei wszystkie numery telefonów i szuka modemów po drugiej stronie.
Tak, bo on ma to taki motyw, że zajmuje się głównie wzwanianiem w różne miejsca, czyta sobie jakąś gazetę i w gazecie jest właśnie reklama firmy ProtoVision. No, nowe gierki będą.
Będą nowe gierki na święta, ale ja nie chcę na święta, ja chcę teraz.
I on sobie tak koncypuje, żeby sprawdza sobie co to za firma, gdzie mniej więcej jest jej adres, dzwoni tam na infolinię telefoniczną, pyta się, jaki jest adres do firmy ProtoVision, tam pani podaje, on dodatkowo się pyta jeszcze...
O jakieś inne w obrębie tego samego numeru kierunkowego.
Kierunkowe w tym w obrębie tego samego terenu, obszaru. Ustawia ten autodialer i zaczyna dzwonić. I tutaj też właśnie ja zawsze myślałem, jak to jest możliwe, że jego jest stać, żeby tak dzwonić. On też tam rzuca taką linijkę.
On mówi, to jest coś takiego, że są na to sposoby. Nie? Tak, ona to mówi, sposoby. Musisz pewnie dużo płacić za rachunki. No ja są na to sposoby.
Tak, czyli to jest
więc prawdopodobnie miał jakiś kupiony, jakiś systemowy, w sensie od firmy tylko, od jakiegoś pracownika na lewo kupił sobie extender, czy coś tego typu.
Tak, ma własną w ogóle linię, także nie wiadomo. Co oni tam mają u siebie w domu.
Może ma po prostu ten, może ma jakąś linię techniczną, gdzieś tam od kogoś kupił na lewo, numer na linię techniczną i
zresztą
i sobie
później jeszcze w filmie pokazywane jest raz, jak hakuje, to się mówi chyba wódkę telefoniczną, co w tamtych czasach wcale nie było trudne.
Wcale nie było trudne, było mnóstwo różnych dziwnych rozwiązań, o których nikt nie myślał. I jeszcze, flickerów było bardzo dużo, to był bardzo popularne
jeszcze
hobby
do wczesnych lat 90. można było tego typu rzeczy naprawdę
zawsze, robić. Że nie było ścigane tak naprawdę w ogóle.
Było, można było robić. Także on sobie tam bierze, dzwoni, no i tam mu się parę razy łączy. Raz mu się połączył do jakiegoś banku, raz mu się jakiegoś innego połączył, aż mu się w końcu łączy.
Większość numerów to są się normalne numery, które ktoś próbuje odbierać i nie pojawia się system na modelu, więc system się rozłącza i idzie dalej.
A w pewnym momencie mu się łączy do systemu, który się nie przedstawia.
Znaczy on ma coś takiego, że on mu chyba po nocy dzwoni i zbiera te numery i on rano, znajduje modemy i rano sobie je sprawdza.
Tak. Właśnie masz rację, że on nie od razu to patrzy, tylko po prostu patrzy.
To nie jest tak, że on wszedł i tu akurat przypadkiem się znalazł. Nie, ten film jest uczciwy.
Tą całą noc, cały dzień ze szkoły wraca i dopiero on tam chyba 5 numerów, które były zidentyfikowane jako modem.
No bo on cały czas szuka serwera od tej firmy, żeby gdzieś tam sobie pooglądać rzeczy.
No i tutaj budzi jego ciekawość to, że system się nie przedstawił, nie ma tego promptu na górze, nie wiadomo co to jest i on zaczyna swoje hakiczne, magiczne sztuczki. I tam się próbuje zalogować jakimś tam standardowym użytkownikiem, nie wychodzi mu to, później w helpa chce wywołać, nie wychodzi mu to, a później jakoś magicznie mu się udaje wywołać listę gier, jakie są na serwerze i one budzą jego
ciekawość.
I to jest też rzecz, którą zapamiętałem inaczej, a teraz inaczej zobaczyłem, że on od początku wie, że to wygląda dziwnie. Że ta lista gier od początku wygląda dziwnie, bo tam są takie standardowe, tam szachy,
jakieś tam kółko krzyży, jakieś typowe rzeczy, tak, jakieś tam backgammon.
A kończą się właśnie na takich jakichś tam grach o nazwach, jakaś tam wojna w Zatoce, tam atak chemiczny i właśnie...
Atak chemiczny i ostatnia pozycja na liście, globalny konflikt termonuklearny.
Dokładnie. I on tak na to spogląda z dziwnym wzrokiem, bierze to, jeszcze włączył sobie drukarkę, bo jeszcze drukarkę ma, bierze wydruk z tego terminala i ja bym tu powiedział o tych jeszcze ziomkach, do których on to zanosi, bo to są według mnie
To jest bardzo fajny motyw w tym filmie. To jest coś, czego ja też nie zapamiętałem z kiedy, a dzisiaj pamiętam to inaczej, bo już ma też trochę inny ogląd na sprawę. Ci kolesie są świetni, ponieważ to są chyba pierwszy, albo jeden naprawdę z pierwszych razów w kinie, pokazani nerdzi, którzy są spełnieni zawodowo. To kiedyś nerdów pokazywano jako kolesi, którzy fascynują się matematyką, siedzą w jakieś, noszą dziwne stroje, nikt z nikim się nie kumplują, siedzą w swoich ciemnych pokojach i tak dalej. A tu mamy gości, którzy nagle się okazuje, że to są nerdzi. Tacy klasyczni, bo naprawdę...
Oni są, ażbym powiedział, przerysowani, to są chyba najbardziej...
Ten jeden z nich jest archetypem i to jest taki aktor, który grywał takie postacie.
To są według mnie, w tym całym filmie to są jedynie dwaj nerdzi, którzy zachowują się tak totalnie nerdowsko. Tak totalnie. Mhm.
Ale to są goście przede wszystkim, którzy już nie siedzą na strychach swoich. Oni mają bardzo dobrą pracę, którzy są w jakiejś firmie i pewnie zarabiają całkiem niezły hajs.
Mega wielkiej firmy wchodzi, tam są setki komputerów, takich mainframe'ów IBM-a. Oni tam sobie siedzą, po prostu administrują tym i pokazują mu to, tą karteczkę, pokazuje im tą karteczkę i mówią, no to nie wygląda, kurde, na coś prywatnego, to właśnie mówią, być może wojskowe. A on mówi, ja chcę coś do tego zrobić, ja chcę się tutaj dostać, ale nie przyjmuję żadnego tego usera, hasła. I właśnie wtedy ten brodaty nerd mówi...
Ten gościu mówi, że jak zawsze jak buduje jakiś system i tu wspomniał w ogóle, że gościu buduje systemy, to jest w ogóle jakiś magik. To jest gościu, przy których ten nawet David mówi, że ja to jestem nikim przy nich, to są prawdziwi wymiatacze. I gościu mówi, że zawsze jak tworzę system, to zostawiam sobie backdoora, nie? Że zawsze, w razie czego jak mnie kiedyś wytną użytkownika, to będę w stanie tam wrócić, że jak mi kiedyś odetną dostęp. Nie? Mówi, że żeby spróbował czegoś takiego, nie? I próbuje na tego, na standardowe hasło jakieś, próbuje zgadnąć je.
Tak, a później i właśnie... Czy oni mu mówią właśnie, że zamiast, żeby poznać system, musisz poznać autora?
Nie wiem, czy on sam do tego dochodzi, czy tak, oni mu to sugerują.
Mówią, ale w każdym razie mówią, żeby poznać system, musisz poznać autora. I tu jest właśnie genialnie pokazana scena, która jak szuka autora tego systemu, jak on poznaje tego autora, jak stara się właśnie wejść w jego głowę, żeby złamać hasło, a udaje mu się tylko dzięki temu, że pierwszą grą, która jest na tym listingu, jest gra Przejście przez Falcon Maze.
Falcon's Maze. Poznał nazwisko.
Tak.
Potem znalazł, kim był ten gość. Dowiedział się jak najwięcej o jego życiu. W ogóle świetna, znaczy montaż, taki typowy zadośćuczyniony montaż, tylko brakuje
Eye the Tiger. Przegląda gazety, szuka, ogląda jego grę, czyta jego rzeczy, które on tam napisał.
To robiłby Rocky, gdyby był hakerem.
Tak, dokładnie. I tam jest właśnie świetnie pokazane, czym się ten kolej zajmuje i do czego ten film w ogóle dąży, bo on się pokazuje, że pierwsza gra to jest ten przejście przez ten labirynt. I tam jest napisane, że naucz komputer myśleć, coś takiego. To jest gra, w którym uczy się komputer myśleć. Później jest praca naukowa o tym, jak się uczy komputerów właśnie myślenia i jakieś tam rozwiązywania zadań. To wszystko po prostu prowadzi do tego, że koleś jakąś sztuczną inteligencję przynajmniej bada. A potem się okazuje, że on podobnież niestety nie żyje.
Ale bohater był w stanie wybadać o jego życiu tyle, że był w stanie zgadnąć to hasło. Chociaż zajęło mu to nieokreśloną ilość czasu, podejrzewam, że bardzo długo, bo był ekstremalnie sfrustrowany pod sam koniec, kiedy fuksem udało mu się to hasło zgadnąć. I tam wchodzi do tego systemu. Jak się okazuje, że komputer potrafi rozmawiać. W sensie językiem naturalnym, rozumie język naturalny.
Żebyśmy znowu nie wiedzieli, że nie opowiadamy filmu, a później opowiadamy cały film.
Dobra, opowiadamy cały film, nie opowiadamy całego filmu. Chodzi o to, że on uruchamia tą ostatnią pozycję, tam pojawia się mapa, wybierz swoją stronę, są USA i Związek Radziecki.
Tak.
On wybiera Związek Radziecki i ustawia, że tutaj na pewno będzie jakaś tam może strategia, coś takiego. Nie? I uruchamia to coś, strategię, wybiera cele dla pocisków i uruchamia to coś. Nagle się okazuje, kiedy przeskakujemy z powrotem do tej bazy wojskowej, nagle się okazuje, że ten komputer, który uruchomił, to jest jeden z komputerów, który Amerykanie trzymają w swojej bazie, to jest komputer do planowania strategicznego.
Tak.
Nazywa się WOPR, W-O-P-R, W-O-P-R, War Operation Plan Response. To jest zresztą nawiązanie przy okazji, bo w NORADzie był wtedy komputer, który nazywa się Burger, B-R-G-R, Burger, i on jest nazywany WOPR. To nie jest żaden ukryty produkt placement Burger Kinga, chociaż dzisiaj pewnie byłby, ale tylko nawiązanie do tego oryginalnego komputera, który tam stał. I to jest komputer, który generalnie ma za zadanie analizować plany strategiczne i przeprowadzić różne warianty tych planów. To jest generalnie komputer, który ma dla Amerykanów wygrać III wojnę światową.
To jest komputer, który prowadzi symulacje. To po prostu on ciągle prowadzi symulacje wojny i ten właśnie David też jest świadomy tego, że on się nie gra w jakąś... Ja nie wiem, jakoś teraz pamiętałem, że on myślał, że grał w gierkę. Nie, on był świadomy w to, że gra w symulacje po prostu, tylko myślał, że sobie zagra w symulacje. Natomiast ja mam ciekawostkę a propos tego Whoopera i dlaczego on wygląda, jak wygląda. No. Trafiłem ostatnio...
Dla mnie wygląda jak pociąg spalinowy, taka stara
komentarza. Tak, ciuchcia. No. Ja trafiłem ostatnio na wywiad z kolesiem, który pracował właśnie przy tym filmie jako
rekwizytor,
jako tam twórca efektów specjalnych. I on opowiadał, skąd się w ogóle wziął ten komputer. Oni mieli tam taki problem, że chcieli stworzyć właśnie atrapę komputera, który wyglądałby sensownie. Tylko kurczę, jak pokazać w studiu filmowym ludziom, co tworzą takie rzeczy, jak wygląda komputer, bo nigdy komputera nie widzieli. I ten koleś powiedział, że on jak wjeżdżał do tego studia, to zauważył, że oni tam odbijają karty pracownicze, które są kartami IBM-a. Takimi, kurde, IBM-a, punch kartami i to takimi jeszcze mega starymi. I on mówił, kurde, jak są karty, to musi być maszyna do tych kart, która je gdzieś zlicza. I właśnie znalazł w tej wytwórni gdzieś tam maszynę, która zlicza i to była jakaś taka maszyna, nawet nie był komputer do końca, tylko to była taka maszyna statystyczno licząca IBM-a z tych takich pierwszych z lat powiedzmy 60. i ona miała właśnie taki retrofuturystyczny obły kształt, jak to miały komputery IBM-a w latach 60. I właśnie dlatego, na tej podstawie rekwizytorzy stworzyli tego Whoopera. I właśnie dlatego to jest jedyna maszyna, która wygląda w taki trochę retro, ma retro film kciuchci.
Bo wszystko inne to są normalne stacje.
To są inne, nowoczesne stacje IBM-a, a ponieważ ziomkowie, którzy tworzyli ten komputer, jako przykład mieli stację, komputer, maszynę analityczną jeszcze z lat wczesnych, no to dlatego zrobili zaokrągloną. Więc to jest ciekawostka, ale on się dzięki temu wyrównia.
Ja oglądałem krótkie spięcie, to w jednej scenie tam widziałem w tle taki dziwny kształt i specjalnie jeszcze przewinąłem ten film, żeby zatrzymać i zobaczyć, czy to nie jest czasem Whopper wyciągnięty z rekwizytorni. Nie jest, ale ma kształt zupełnie podobny. Tylko jest podkładany z jakichś takich innych kraników, ale ma taki kształt takiego pudła z jednym styczącym elementem. Nie, może pewnie przypadek, zatrzymałem film.
To był po prostu design tych maszyn, tylko zanim wyszły kwadratowe lata 80. czy tam 70., to maszyny IBM-a miały ten taki bardziej taki flow.
No maszyna jest wojskowa, musi wyglądać solidnie też.
Musi, no ona wygląda rzeczywiście.
W środku chyba stał Apple dwójka i generował te lampki z tego, co ja kojarzę, ale może się mylę, ale tak coś mi się...
To jeszcze a propos technikali, to bardzo, bardzo fajnie jest tam pokazany NORAD, sala główna NORADu. I też z tego, co słyszałem, to było pierwsze, to też jest w ogóle sala, która została wymyślona tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. To jest ta sala, którą znacie z każdego filmu, która przez ten film trafiła tak naprawdę do świata realnego. To jest ta sala, w którym są komputery, siedzą ziomkowie, a z przodu są takie wielkie,
gigantyczne ekrany. Gigantyczne ekrany. Też czytałem o tym, dużo mniejszy po pierwsze. Tak. A po drugie, no nie ma takich gigantycznych ekranów i nie wiem, czy dopiero później uznali, kurczę, wyglądamy gorzej niż ci kolesie. Tak. Trzeba tutaj nadgonić.
To wygląda cool. Zróbmy sobie takie. Budować takie ekrany.
Podatnik, więcej pieniędzy.
I jeszcze ten ziomek opowiadał właśnie, w jaki sposób tworzyli obrazy na tych ekranach. Mhm. Oni mówił, że chyba byli jednymi z pierwszych ludzi na świecie, którzy robili grabbing obrazu z komputerów na kamerę, na taśmę. I musieli, i potem, a później jak tę taśmę sobie nagrywali, to puszczali tą taśmę na ekranie. Mhm. I on tam mówił na przykład, że musieli specjalnie te takie swoje ich komputery do efektów specjalnych, takie starożytne, na początku zwolnić tak, żeby dawały 24 klatki na sekundę zamiast 30, żeby zeszły z prędkości telewizyjnej do prędkości kamery. Mhm. No tak. Później musieli te kamery zsynchronizować z tymi w ogóle, z tymi wyświetlaczami komputerów, żeby łapały pojedynczo klatki, żeby nie migało. Bo wszyscy wiecie, jak wyglądają zazwyczaj komputery.
Każdy, kto próbuje zrobić chociaż zdjęcie ekranu CRT, to wie, że to mruga. Aparatowi w telefonie już to przeszkadza, człowiekowi jeszcze nie.
Potem, jak mu się udało to nagrać, to jeszcze musieli wyświetlać na tych kilkudziesięciu ekranach, które też mieli właśnie zsynchronizowane wszystkie z sobą. Synchronizowane z kamerami, żeby jeszcze synchronizowane z komputerami, które były na po prostu moimi komputerkami, które były, gdzie ludzie udawali, że coś robią. Tam się podobno już po kilkanaście klatek po prostu tylko pojawiało. I to wszystko było synchronizowane razem, tak że gdy kamera normalna nagrywała, to znowu nie było migania. Więc to kurczę było jakaś podobnież, musieli mieć łeb jak chałupę, żeby wymyślić, jak to wszystko, żeby to wszystko kilkadziesiąt monitorów i żaden nie migał. Więc to taka ciekawostka techniczna. Jak ktoś mówi, próbuje nagrać komputer, to na CRT-ku to wie, o co chodzi.
No i ciekawostka techniczna, a wracamy do fabuły na chwilkę, bo za chwilę przestajemy opowiadać fabułę. Chodzi o to, że ta symulacja, którą odpalił z poziomu sztabu, jest nieodróżniona od rzeczywistości. W tym którymś momencie nie wiedzą, podejrzewają, że to jest symulacja, ale nie są pewni, czy czasami Sowieci, właśnie nie lecą na nich sowieckie rakiety.
Tak, oni nie wiedzą i... A u ziomka akurat mama każe wynieść śmieci,
i on akurat
więc on
wychodzi,
wyłącza komputer.
Rakiety lecą, ale on musi wyjść, żeby wynieść śmieci. Ale to, że rakiety nie dolatują, to jeszcze oni odkrywają w miarę wcześniej, że to są nieprawdziwe rakiety. Następny problem pojawia się natychmiast później. Komputer zaczyna obliczać odpowiedź. I w tym momencie, jeśli zadziała ten system, który właśnie go zainstalowany, ten, który miał obejść element ludzki i automatycznie odpalić rakiety, to istnieje szansa, że kiedy tamten skończy obliczać odpowiedź, to odpali rakiety naprawdę.
Mi się bardzo podoba, że w tym filmie, to inaczej zapamiętałem, za młodu po prostu wydawał mi się ten film bardziej infantylny, ale teraz podoba mi się to, że w tym filmie wszystkie strony tej akcji wiedzą, co się dzieje i żadne po prostu nie wykonują jakichś nieracjonalnych ruchów. Mhm. Ten młody chłopak wie, że włączył symulację, on później dowiaduje się z telewizji, że przez chwilę myślano, że jest wojna, więc on wie, że to była prawdziwa, że ta symulacja została wyświetlona na ekranach tego NORADu. W NORADzie wiedzą, że to jest symulacja i w NORADzie jak później się dzieją różne akcje, to też podejrzewają, że coś jest albo nie jest symulacją, ale nie mogą po prostu mieć 100%
To nie jest tak jak pewności. W hakera, że nikt nie wie nic praktycznie. Że dwie osoby w filmie wiedzą, co się dzieje.
Oni wszyscy działają na zasadzie takiej, że być może to jest najprawdopodobniej, na 95% to jest nieprawdziwe, co się dzieje, ale jest zawsze te właśnie 5%, które może spowodować wielką katastrofę. To co, przechodzimy do meta. Meta, to zawsze chcesz opowiedzieć, o czym film jest naprawdę. Jak zwykle opowiedz nam, o czym ten film jest tak naprawdę.
Ten film jest w dwóch rzeczach. Po pierwsze, on jest o III wojnie światowej, tak? Tym filmem mówi na przykład nam to, że wiadomo, III wojna światowa jest zła, ale z kolei wyścig zbrojeń już nie jest, bo wyścig zbrojeń to jest to, co nas broni. Dlatego na przykład nie ma takich bardzo negatywnych postaci po stronie tego rządu. Może ten informatyk jest taki trochę osłabiony, ale generalnie na końcu wychodzi jako może nie pozytywny, ale też na pewno nie negatywny gość. Nie ma złego rządu na przykład, tak jak często było popularne. w tamtych filmach. Nie ma złego rządu, który chce zniszczyć planetę. Nikt nie chce zniszczyć planety, jest, wręcz
tak,
przeciwnie.
Jest informatyk, który chce postawić na swoje i mieć wszystko zinformatyzowane, i... ale robi to normalnie, tak? Bo uważa, że tak będzie lepiej. Jest ten generał, który też jest w sumie spoko ziomkiem. I on chce mieć wszystko pod kontrolą ludzi, po prostu ma takie podejście armijne. Ten młody chłopak też jest generalnie, no, wie co się dzieje, też wszystko w porządku. Nie ma złego, nawet źli agenci nie są tacy źli, no tylko wiadomo, że tam nie do końca wierzą temu młodemu chłopakowi, no bo wszystko jest możliwe, no kurczę, wszystko jest możliwe. A, właśnie, no miałem o tym powiedzieć, bym zapomniał. To jest też ciekawostka, którą zauważyłem ostatnio, jak to oglądałem, coś, co pojawia się na 5 sekund na ekranie. Jak oni wchodzą, żeby pogadać o tym pierwszym włamaniu, to w tym momencie jeden z takich techników z tej armii mówi takie coś. To była szansa jedna na milion. Mieliśmy otwartą linię, która została przekierowana do naszego tam centrum badawczego w Filadelfii czy tam gdziekolwiek. Dała ciała firma telekomunikacyjna. Więc to nawet nie jest tak, że ten koleś by się normalnie tam dostał.
Nie powinien być wystawiony na zewnątrz.
Po prostu nastąpił błąd. Coś takiego, jak teraz ma ktoś wystawiony port, routing źle ustawił, że takie błędy się zdarzają nawet w największych firmach.
Przypadkiem ten modem był osiągalny pod normalnym numerem telefonu.
To też tylko przypadek, to też właśnie jest realistyczne. O tym zapomniałem, bo to zawsze mnie to kurde bolało, jak to jest możliwe, że ziomek sobie może zadowolić kurde do upę.
To jest film, który nie kłamie. Jest to trochę łatanie dziur, ale tak, jest to łatanie dziur w dobry sposób.
Tak, także wracamy do...
Także jedna rzecz, o której jest film, to jest właśnie ta trzecia wojna światowa. O tym jeszcze będzie więcej i pewnie jeszcze troszkę może powiemy. Ale druga rzecz, też ciekawa i też taka rzecz, którą ja zauważyłem dopiero za tym najnowszym obejrzeniem, to jest film o tym, że rodzi się następne pokolenie. Że w tym momencie nagle wchodzimy do tego świata tego gościa, który jest w tym jego pokoju, i nagle się okazuje, że tutaj można robić cuda. Że to są rzeczy, o których przede wszystkim nikt nie wie. To tak jakby, kurczę, nie wiem, ktoś nagle wszedł tutaj, nie wiem, jak Harry Potter trochę. Nie, że wchodzi i nagle dostrzega, że kurczę, to jest wszystko. Że ci kolesie są tak daleko od nas, oni myślą na tyle innymi kategoriami, że my już jako ludzie nie obeznani z komputerami jesteśmy w stanie za nimi nadgonić. To jest właśnie to pokolenie. I to nie jest może to pokolenie takiej komputeryzacji, jaką mamy dzisiaj, nie? Że każdy ma komórkę i każdy tam ogarnia w TikToki i w inne rzeczy. Tutaj ten koleś raczej z pokolenia ludzi typu Gates, Musk czy inny Zuckerberg, nie? To są ci kolesie, którzy dzisiaj rządzą planetą. Goście, którzy kiedyś zaczynali sobie stukając w komputer gdzieś na strychu u rodziców.
Tak, to jest pokolenie tych ziomków, którzy mitycznie właśnie w garażach stworzyli.
Tak. Potem oszukali wszystkich swoich przyjaciół, okradli ich, ukradli kilka darmowych rozwiązań.
Jak się czyta oficjalne te wszystkie jakieś biografie Gatesa, to on też tam jakieś takie miał problemy, typu właśnie gdzieś tam się chyba gdzieś próbował włamać, coś gdzieś zadzwonił. To były wtedy takie po prostu... Tak się buntowali wtedy ci ludzie, którzy...
To jest przejaw tego buntu, tak samo jak było to przejawem buntu to hakowanie tych budek telefonicznych. Zresztą w Polsce też było też bardzo było. Dużo i też było przejawem buntu przeciwko wtedy TPS-a. Więc to wszystko jest jakoś tam ugruntowane, jakoś tam się ze sobą zazębia. Także to jest film też o tym, że w tym momencie istnieją na świecie ludzie, którzy są jakby czarodziejami po prostu wręcz. Nie? Że, i to nawet bez wychodzenia w jakieś naprawdę magiczne rzeczy, tylko w ugruntowalny sposób nagle się okazuje, że ci koleśie potrafią cuda. Fakt, że nikt ich wtedy nie ściga, bo nikt tego nie rozumie. Nikt nie jest w stanie ich powstrzymać, bo nikt tego nie rozumie. Oni są w tym momencie już naprawdę dalekie poziomy nad normalnym człowiekiem.
Tam większość świata jest po prostu zupełnie... chociaż tam wiadomo, pokazuje, ale jest pokazane też to, że w tych wszystkich miejscach pracują jacyś ludzie, którzy na tym znają i są jakąś taką przeciwwagą do tych właśnie młodych buntowników, ale przynajmniej nie są pokazani jako... złoczyńcy.
To są ci goście, których kurczę, jeszcze w tamtych czasach totalnie wyśmiewano w każdym jednym filmie. Tu nagle się okazuje, że oni nie tylko mogą być zupełnie fajni, może nie jakoś mega fajni, ale zupełnie fajni, jako ludzie. No i przede wszystkim oni są ogarnięci, oni sobie poradzą w tym życiu. To nie jest tak, że kurczę, trzeba grać w szkole w futbol, żeby odnieść sukces. Nie, może się interesować komputerami i też odnieść
sukces. W sumie to jest ciekawa sprawa, kiedy ten obraz tych takich właśnie nerdów się znowu zamienił w zemstę frajerów. Bo na początku lat 80. właśnie w tych grach wojennych to byli właśnie pokazani jako cool ludzie. Ludzie, którzy mają jakieś zainteresowania, którzy potrafią właśnie magiczne rzeczy, którzy dobrze zarabiają w jakichś tak firmach, którzy zrządzą kurde w Noradzie, tym, jak bomby są atakowane, acz kilka lat później zamienili się kurczę w
znowu,
taki...
Znowu w zemstę frajerów, znowu, nie? Wcześniej się śmiano i bo nie wiem, interesują się matematyką i Star Trekiem, a teraz nagle interesują się komputerami. A potem nagle się okazało, że oni na przykład, nie wiem, zaczęli wysadzać ludzi z posad albo coś takiego i pewnie jacyś scenarzyści poczuli się, kurde, tym kolesiom jest za dobrze, napiszmy znowu coś obraźliwego na nich. I znowu zaczęli kreślić scenariusze, w których tych nerdzi są poniżani.
I później przez 10 lat, przez kilkanaście lat mieliśmy zęby frajerów i nawet hakerzy, którzy próbowali coś tam zmienić, ale oni nie podołali i dopiero się ta kultura nerdowska z tego spopkulturyzowała. Mhm. Już pewnie dekadę temu, jeśli nie wcześniej. Mhm. Od dekady już można być, kurde, spokojnie ponad tym nerdem. Mm.
No widzisz, niestety. Myślę, że niestety każdy, kto oglądał jeden odcinek Gry o Tron, już się nazywa nerdem, to jest trochę dla mnie krzywdzące.
O mój Boże, co to
tak,
jest?
Nie znam. Jak nie, to jest nasze słowo, nie może się tak nazywać, to jest nasze słowo. No. Słowo na N, nie? Nie wolno mówić.
Kto nie miał zawodu Commodore'ka albo Atari, nie pisał programu w Basic'u, nie ma teraz prawa! Mm-hmm. Nie pozwolimy młodzieży z komórkami tak się nazywać.
To jest ekskluzywizm.
No i teraz Scratchu napieprzają, łapie takie rzeczy, tam graficzne teraz, wszystko graficzne. Także mówiłeś, że co, wojna światowa.
Wojna światowa mroku. Niedobra, wyścig zbrojeń dobry. Ale generalnie no, jest przedstawiony na przykład pogląd tego no, naukowca, który tam jest, który był super pacyfistyczny i w tym momencie się poddał, no bo uznał, że będzie ta trzecia wojna światowa. Ale pokazują to, nie będziemy już dalej streszczać kompletnie fabuły, ponieważ to, co się dalej rozwija, jest bardzo świetne. Ciekawe. Jest świetny motyw z tym komputerem, z tą jego logiką, że jest bardzo fajne, zakończenie jest w ogóle genialne. Więc jest bardzo fajnie to pokazane, więc to jest ten moment, w którym przestajemy streszczać fabułę. A za to polecamy oglądanie, bo naprawdę świetnie to jest zrobione. Bardzo fajnie jest zrobione w tym filmie to, że na przykład są różne takie fajne smaczki. Naprawdę tam musiał siedzieć ktoś techniczny i pilnować tego wszystkiego. Ja na przykład zauważyłem, wcześniej tego nie widziałem. No. Jest taka seka, w której on jest w gabinecie u tego głównego tam w okularach gościa z wącem, Dabneya Colemana, który tam na chwilę go zostawia, bo idzie na dół pogadać z tymi ziomkami swoimi i zostawia go na tutaj i nie zauważa naiwnie, że tam obok jest terminal. I on tak podchodzi do tego terminala, zaczyna coś tam stukać. I oni zauważają, że on coś robi i wbiegają do tego pokoju, a jak oni wpadają przez te drzwi, to on jedyne co robi, to sięga lewą ręką i zmienia konsolę, jakby ukrył cały ekran. To jest taki odruch, który naprawdę w scenariuszach nigdy nie widziałem. Naprawdę ktoś techniczny musiał być i powiedziałby, w tym momencie sięgnie lewą ręką i zamknie konsolę.
No mówię, jak ten film się teraz ogląda, to się po prostu człowiek aż dziwi, jak on jest realistycznie zrobiony. Jak tam wszystko jest, no wiadomo, że koleś, no jak to koleś, no kurczę, musi, fabuła go pcha do przodu, musi przyjść z różnych pułapek, musi różne sytuacje rozwiązać, ale wszystko robi tak, że...
Pokonuje zamek kodowy,
sposobem takim właśnie frikerskim. Coś, co teraz oczywiście nie zadziałałoby, ale w tamtych latach tak to działało. Mhm. Bo wtedy to była tak magiczna technologia, że się ludziom wydawało, że nikt nie może jej złamać. Tak. Wiadomo, to był wyścig zbrojeń, takich zabezpieczeń, technologii. I zawsze jest tak, że się w pewnym momencie ludziom wydaje, że mogą coś zrobić, nikt tego nie złamie, a się okazuje, że jakiś koleś wie.
No tak. No,
umie, potrafi.
To jest takie przeświadczenie o własnej nieumiejętności, o własnym sprycie. Ja to jestem taki sprytny, napisałem tutaj zamek kodowy, nikt tego nie złamie, wszyscy są głupi. Tego w szkołach nie uczą, to nikt tego nie będzie wiedział. No się okazuje, że można to wiedzieć. I to nawet to, co on zrobił wtedy, to nawet tak naprawdę jakby ruszyć głową, to można by bez jakiejś szczegółowej wiedzy o elektronice na coś takiego wpaść i to zrobić.
Także mówię, no po prostu ten film, jak go oglądałem ostatnio teraz do tego naszego nagrania, no to urósł u mnie naprawdę o wiele więcej.
To jest naprawdę film, który się nie postarzał. Tak, to jest film, który się dzieje w archaicznej epoce, ale on nie jest archaiczny absolutnie.
Kiedyś po prostu bardziej zauważałem te takie rzeczy na temat sztucznej inteligencji, te komputery, taką jak gdyby tą główną fabułę, która jest, jak Michał mówił, po prostu genialna, a teraz jak się spogląda na to takim okiem już starego technika, no to ta warstwa też po prostu...
Ona nie traci, to wcale, to naprawdę ktoś pomyślał i naprawdę ktoś to zrobił tak, jak powinno to być zrobione, że z rozmysłem, z przywiązaniem do detali, jest dużo fajnych rzeczy, na przykład tam jest ta wizualizacja tych rakiet, które lecą i jak one wybuchają, to wygląda jak w Missile Command, to samo, to jest na 100% stamtąd zaczerpnięte. Także tam naprawdę musieli siedzieć jacyś ludzie, naprawdę tacy ówcześni nerdzi i klecić ten scenariusz i mieć duży wpływ na niego i na pewno ktoś się ich pytał o zdanie.
Dobrze, ale kurczę, bo tak się tutaj jaramy jak po prostu, nie wiem, tym warstwą techniczną i technologiczną, ale ten film też ma, jak mówiłeś, no genialną, po prostu zwykłą, normalną fabułę. Tak,
banalną fabułę, jest filmem głębokim.
Na poziomie właśnie tym takim humanistycznym jest też naprawdę bardzo dobry, tylko no nie, trudno o nim powiedzieć, nie zdradzając, ale musicie uwierzyć, że oprócz tego, że będziecie oglądać, jak ziomek łamie, hakuje, otwiera i rozkręca, no to też jest ten humanizm tam się naprawdę przebija i tam jest właśnie pokazane, są też jakieś dramaty ludzkie, jakiś dramat wpływa na człowieka, Jest tam tego naprawdę dużo, ale no, zapowiadania filmu po prostu się...
Tak, jest dużo uwag właśnie o zimnej wojnie, o tej takiej zagładzie, która gdzieś tam zawsze wisiała.
O strachu właśnie, o tej niepewności, o tym, że ludzie właśnie tak nie chcą do końca, i może nawet dobrze, nie chcą do końca wywołać III wojny światowej, natomiast komputery i politycy by nie mieli z tym najmniejszego problemu. No nie wiem, no kurczę, no co tu więcej opowiadać. No film tak genialny, dobrze wyglądający, nie zestarzał się. Może ciut trochę się za wolno to kręci na dzisiejsze
czasy. No bo ja wiem, mnie się akurat podobało to, co się dzieje, zanim zacznie się ten główny motyw, bo też nieraz na przykład nie poświęca się czasu na wprowadzenie bohatera. To akurat jest dużo, bo ten bohater, tak jak mówię, on nie jest jakimś takim wzorem, takim Sevr, takiego fajnego nastolatka, fajnego, dopiero późniejsze role Matthew Broderick'a w to wchodzą. On nie jest takim cool gościem, ale to też jest wszystko w tym, osadzone w świecie. On też jest jakby pewien realizm w tym, że on jest taki troszkę dziwaczny. Także mnie się to totalnie podobało i to nawet nie to, że się interesuje komputerami, podobało mi się, co ten gość robi, jak jest skonstruowana ta postać. Trochę jest taka może trochę dziwna relacja z tą dziewczyną, ale to też w zasadzie, no, może się akurat interesuje takimi gośćmi. Jest na pewno inny od absolutnie każdego innego faceta, którego ona spotkała.
Tak, ona lubi dziwnych ludzi. No, miły to on nie jest.
No, jakiś szczególnie sympatyczny to nie jest.
Ale może po prostu się tacy podobają. No.
Film się totalnie broni. Jest dobrze napisany, dobrze zagrany. Matthew Broderick wtedy na początku swojej kariery, to jeszcze nie jest to taki aktor, którego byśmy oczekiwali od takiego aktora, ale na początku kariery Matthew Broderick, Ali Sheedy, ta dziewczyna, która później grała właśnie też tą dziewczynę w Krótkim Spięciu.
No tutaj gra wiele lepiej.
Bo tam gra... To jest też tak, jakby wiem, trochę też obie te postacie są trochę nietypowe. Tak dopiero w trakcie filmu, jak oni zaczynają się uspokajać, zaczynają grać normalnie, to wychodzą z nich takie trochę lepsze postacie. Bo na początku oni oboje są trochę dziwni.
Hiperaktywni trochę. No, ale nie, naprawdę wszyscy wyglądają tam, wypadają tam naprawdę fajnie. No i tylko oglądać. Jeśli komuś, kurde, nie przydarzyło się trafić na ten film gdzieś na kasetach VHS-ie czy gdzieś tam telewizji, tylko oglądać. Znowu nie można go nigdzie sensownie obejrzeć, tylko trzeba wypożyczyć przez jakieś tam iPhone, iTV. Nie mam iTV, nie umiem w iTV, czy nie wiem w ogóle, czy można mieć iTV bez Apple'a. Niestety, ale może jak wejdzie do nas... Czy to w ogóle jest produkcja?
O, dobre pytanie, MGM.
MGM. MGM, czy MGM, MGM. Gdzieś już, czy MGM gdzieś już udostępnia swoje...
Najbliższy do MGM był Amazon, ale na Amazonie tego nie ma.
Nie ma. No to niestety pewnie za 20-30 lat, jak wygasną kolejne jakieś tam licencje, to się może gdzieś pojawia. Na razie możecie albo sobie od wujka tego torrenta.
Albo znaleźć VHS.
Albo znaleźć VHS, albo tam wydać to dzisiaj.
Włamać się do tej opuszczonej wypożyczalni wideo i może gdzieś tam będzie. Czy w wypożyczalniach tego nie widziałem?
Nie, bo to chyba...
Większość wypożyczalni zaczynało się w Polsce, kiedy filmy już były trochę późniejsze, nowsze.
Tak.
Rzadko filmy szły aż tak głęboko w lata 80. wypożyczalnie.
Tak, bo to wczesny film. Wczesny film z lat 80., ale jeśli chodzi o przedstawienie komputerów, to kurde, dopiero lata 2000
były w stanie go doścignąć, tak, były w stanie się zbliżyć chociaż do tego filmu.
Jest, kurde, w tym temacie wyprzedza swoją epokę o bite 20 lat, jeśli więcej. To co? Oglądajcie,
polecamy. To jest retrogradingowa pieczęć jakości, przybijamy ją niniejszym. Jest. I to jest ten film, który każdy powinien obejrzeć.
Pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradingowa.